Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu. Smutek, przygnębienia, nawet depresja. Takie zachowania często poprzedzają to schorzenie. Każda choroba zmienia zachowanie ludzi, ale nie powinna ich wykluczać z życia w społeczeństwie. I choć trudna diagnoza potrafi podciąć skrzydła, zgasić nadzieję, pozbawić radości życia, to jednak może być też inaczej. Dziś w wieczorze z reportażem chciałbym zaproponować Państwu wyjątkową opowieść o wielowymiarowej miłości, przyjaźni, harcie ducha i uskrzydlaniu ze sztuką i chorobą w tle. Zatytułowałem ją Pokochać Pana P. Zapraszam.
Tak? Halo, jestem? Tak, tak, tak.
Zaraz wchodzę.
Dobrze.
Witam.
Cześć, tu zabieram te rzeczy.
Dobrze.
Czyli
nie uchaj, to wypiję herbatę.
Może być zielona?
Dobrze, ja to tam gdzieś postawię też. Trochę cicho mówię, także może być kłopot. Będę musiała popijać, bo zasycham już coś tam. Źle jest z nawilżaniem. Okej, a ja to sobie jeszcze przygotuję plotkę. No to jest nasza duma. I Ani.
Moja kochanieńka, jak ja się cieszę, że ja panią spotkałam. Ale moja kochana, czy pani wie, co się dzieje w tej naszej kamienicy?
No, Jędrzeja właśnie tak dopytuje i dopytuje, no. No wiadomo, gdzie to było, no. A gdzie miało być? No w Ziemiańskiej. A gdzie?
Taka działalność, czasem się zastanawiam, że mnie kiedyś zamkną za co to się nazywa nepotyzm. Bo właśnie tu bratowa robiła, tam syn, nie? Tak, kolega syna. Jagoda będzie robić body percussion z nami w ogóle. To mam nadzieję, że dostaniemy tylko z miasta pieniądze, ale to jest w ogóle coś, z czym wiąże bardzo, bardzo duże nadzieje. Na pan Słupecki gra na takim oliwskim barku, w altanie. Teraz przyjdzie. To jest nasza dziewczyna z Parkinsonem, tak? Także ten głos jest jej tam ciężko. I ciężko było podjechać, ale spełniło się marzenie jej życia. Ona zawsze chciała wystąpić z orkiestrą. W ogóle świetna dziewczyna. Ja chciałam gwizdę na wszystko. I co, nie mam? Nie wiem, gdzieś tu gwizdę na wszystko. No. To jest nasz koncert rocznicowy. Dzięki współpracy tutaj z panem Łukaszewskim udało nam się zrobić koncert. No, ponieważ to stulecie lat 20, to oparliśmy się właśnie na muzyce z lat 20. Znaczy wykorzystaliśmy muzyków, którzy chcieli z nami współpracować. Latem ciężko było zebrać. I grała tam dziewczyna z naszego stowarzyszenia, która pracuje w filharmonii. Nie choruje na chorobę Parkinsona, ma troszkę inną chorobę, ale przydają się nasze zajęcia, jest u nas takim aktywnym członkiem. Wielka frajda i spróbuję to wyłączyć. Tak.
Ola Węgorzewska, ja współpracuję z ulą w stowarzyszeniu Park On. My staramy się zapewnić osobom z chorobą Parkinsona jak najszersze spektrum działalności, które by były drugą częścią rehabilitacji, oprócz farmakoterapii, żeby mieli też zajęcia ruchowe, zajęcia z arteterapii, czy spotkania z psychologiem. Jest bardzo dużo poczucia humoru, nawet z pewnym poczuciem humoru podejście do samej choroby Parkinsona.
To był chyba skandal.
A moja matka to się w grobie przewraca.
Przepraszam, że jestem taka nieuczesana, ale sprawa jest naprawdę pilna.
Ja wszystko o wszystkim wiem.
Plotka była niesamowita przygodą. Ja się cieszyłam jak dziecko.
To są właśnie zdjęcia z plotki troszkę. To był pomysł oczywiście Anny Kociarz, aktorki Teatru Wybrzeże. Udało się nam namówić Annę Wrocławską-Musiałczyk. To jest dodatkowy walor tego filmu. O, tu jak już słychać, wykorzystaliśmy jej zdolności kompozytorskie i tapera. Ten film po prostu, ta muzyka jest grana na żywo do już zmontowanego filmu, tak jak było kiedyś w starym kinie.
Ula jest taką charyzmatyczną osobą i jakoś potrafi właśnie inne osoby zaangażować, zachęcić do działania.
To taki prezent zrobiłam dla Jagody i Piotra na ceramice. Po wypaleniu jest takie. Ten samym szkliwym, to jest ten krakle. Bo to jest najpierw, to jest przed wypaleniem, tylko tą samą metodą takiego frottingu, czyli odciskasz tu akurat gałązeczki, tak, odciskane były, zdjęte i takie wypalone z dziurami. A to jeszcze, nie, zajęcia były online i tam to też było online, także te kwiatki, te wszystko robimy też dzięki zdobyciu funduszy, ten Oliwski Fundusz Sąsiedzki i tam być może będzie można wynająć też salę na wystawę i wtedy będziemy pokazywać właśnie to, co robiliśmy dzięki nim. Proszę siadaj, proszę bardzo. Tylko wleję sobie, doleję wątku do tego, co tu mam. A ja sobie tylko wpiszę notatek o Ballady osiedlowej. Mam jeszcze taki do przeczytania jakiś. Weszłam kiedyś do taki na Kazimierzu archiwalny antykwariatu i tam są były wiersze żydowskie, wiesz, takiego. I sobie napisałam nazwisko. I muszę kiedyś dotrzeć do tych wierszy, bo to wszystko notowane, słuchaj. Była notatka, notes, gdzie ja to mam teraz, tylko dodaj. Znaczy, dlaczego w ogóle zostałam lekarzem, to jest trochę taka śmieszna anegdota. Mam to wypisane na swojej szyi do dzisiaj. Mając tam 8 lat, zostałam na podwórku. Mama prosiła, żebym poszła z nią razem, z moim bratem i z siostrą na szczepienia. Stwierdziłam, że wolę się bawić na podwórku. Wpadłam w takie obramowanie, taką dziurę. No i skończyło się na tym, że zwichnęłam obojczyk. Potem trafiłam na zabieg. No i strasznie mi się w tym szpitalu podobało. Potem zawsze szukałam w szpitali tych łóżek takie, co mają coś u góry, tak? To były takie na wyciągi, to tylko na ortopedii. Wtedy nie wiedziałam, że tylko na ortopedii są takie łóżka. Ale dzień przed zabiegiem u góry na tych właśnie tam tych barierkach robiłam fikołki i pani powiedziała, że jak będę niegrzeczny, to nie będę miała w ogóle, to mnie do domu odeślą. No wtedy oczywiście mama nie mogła przychodzić, ale mi się tam tak podobało i że tym ludziom można pomóc i te łóżka, na których można robić fikołki, że jak kiedyś później zapytała, pamiętam, nauczycielka w szkole takie pytanie, kim chcesz zostać? To była w ogóle taka okazja, że ja coś tam śpiewałam z okazji Dnia Nauczyciela dla tej pani. No to pewnie chcesz zostać piosenkarką. Ja mówię, nie, ja będę lekarką, a ona mówi tak, no to będziesz śpiewającą lekarką. No i tak wydaje się, że można sobie zdeterminować to, co się w życiu wydarzy. Rzeczywiście tak było, bo śpiewałam w tym chórze Akademii Medycznej. To była wielka moja pasja. Także dwie moje ukochane rzeczy się wydarzyły. To medycyna pierwsza, tak, na pewno. Chyba w ogóle mam taką łatwość w niektórych rzeczach zapamiętywania. Dobrze, że to teraz tak powoli się traci, bo to się przydaje, że jakby traci się z wyższego pułapu.
No może się przedstawię. Renata Ryniak-Żebryk. No co, jestem koleżanką Uli od studiów Matko Święta, to już ponad 30 lat, myśmy razem skończyły. Trochę wcześniej, żeśmy się też zdały. Jestem pediatrą i Ula też jest pediatrą, więc nasze pokrewne dusze są z tego, że tak powiem, najbardziej też związane między innymi, bo jak się spotykamy, to tam gadu, a potem schodzimy na ciekawe przypadki jakieś tam, jakie mamy. Ula w ogóle strasznie pracowita i w ogóle taka wrażliwa. Tak jak ja jestem lekarzem i ja na co dzień spotykam rodziców z dziećmi, którzy na przykład nagle mają jakąś taką dramatyczną diagnozę. No już nie mówiłam o nowotworach, ale przewlekłe choroby, cukrzyca, zespoły nerczycowe takie, które wymagają niesamowitego, tak nagle jest tak jakby takie obrót sprawy o 180 i ja jakby każdym dniem doceniam, że ja jestem zdrowa. I tak samo Ula pomagała, wiedziała, co się dzieje i potem jak nagle jej się to wszystko zabrało, no to ona postanowiła po prostu zawalczyć o to, co ona dobrego może z tego zrobić.
Ogromny szacunek do wszystkich moich pacjentów. Przepraszam, to ten pies z kotem walczą. To jest tylko zabawa, oni się uwielbiają. Dobrze, ale wróćmy do tematu. Jestem bardzo wdzięczna moim pacjentom, że w tym okresie, kiedy ja sobie mniej zdawałam sprawę z tego, że już jestem bardzo powolna, mi się wydawało, że jestem dokładna, ale ten czas troszeczkę mi pewnie inaczej płynął, że mieli tą cierpliwość i często się dzieli naprawdę z gorączkującymi dziećmi i mówili, pani doktor, nic się nie stało, ja przepraszam, że dzisiaj jestem w gorszej formie, ale pani doktor, nic się nie stało, ja wiem, my poczekamy, my sobie damy radę. 30 lat temu robiłam dyplom, natomiast no, w gabinecie 29 lat. ciągle w sumie w tej samej przychodni, co jest dość rzadkie. To, co chyba najważniejsze jest w gabinecie lekarskim, to jest właśnie spotkanie. I w ogóle nie tylko w gabinecie lekarskim, ale żeby to nie była osoba do załatwienia, to nie była choroba do wyleczenia, tylko potrzebujący człowiek, który przyszedł po pomoc. I to ustawia zupełnie inaczej priorytety. Muszę powiedzieć, że w tej chwili, kiedy spotykam osoby na ulicy, osoby chore, no, przepraszam, moich pacjentów, nie osoby chore, i czasem pytają, a kiedy pani wróci? Mówię, no nie wiem. To mówią, a najważniejsze, żeby pani zadbała o swoje zdrowie. My już panią i tak, już my panią wykorzystaliśmy. A jedna pani powiedziała mi, kiedy się dowiedziałam, że pani zachorowała, to tak poczułam się, jakby zachorował ktoś z mojej rodziny. Ja nie mogłam dalej rozmawiać, bo to mnie bardzo wzruszyło, bo to jest coś, co jest czymś, jakby co dla mnie jest ważnym podsumowaniem mojego życia i mojej praktyki lekarza. Nie, to nie trzeba tutaj mieć pierwszego miejsca i tak dalej. To jest coś, co sprawia, że myślisz sobie, że twoje życie nie było na darmo, nie? Że nie byłeś kimś, kto był potrzebny tylko, kiedy się coś po prostu złego dzieje, ale byłeś jakąś osobą w ich życiu, nie? To jest coś innego. To jest coś innego. Każdy człowiek, który ma to rozpoznanie, to ma, pamięta to. Ja mam to oczywiście w dokumentach, jest data i tak dalej. Ja nie muszę nawet zaglądać, bo ja wiem, że to był 4 stycznia 2017 rok i każdy ma taką datę w swoim kalendarzu, od której zaczyna się inne życie. I dopiero wtedy przychodzi taka refleksja, że w zasadzie nie myślało się kiedyś tak o tych osobach, które są niepełnosprawne w ten sposób, nie? To jest dopiero doświadczenie tej niepełnosprawności. Kurczę, dlaczego tak jest?
Dla mnie ona jest takim przykładem, że w sumie choroba, która ją dotknęła, ona jakby to przekształciła w złoto. O, tak bym to ujęła, że ona jakby po pierwsze nie poddając się i mówiąc o tym, nie? Bo ja pamiętam dokładnie, jak ona do mnie 6 stycznia, 4 lata temu napisała SMS-a takiego, że jest chora, że ma chorobę Parkinsona i że to było dla niej dramatyczne w ogóle stwierdzenie i ta diagnoza i w ogóle.
Ja byłam już tak zdeterminowana, się tak bardzo źle czułam i mimo, że jestem lekarzem, nie umiałam u siebie tej choroby rozpoznać, bo nie miałam drżenia w ogóle, tylko bardzo duże spowolnienie, zaburzenie w ogóle chodzenia, problem z równowagą. Szłam, nie wiem, 200 metrów przez pół godziny. Olbrzymia niemoc, wcześniej takie stany depresyjne, ale to też jakby wynik choroby. I no, jak chodziłam do lekarzy, różnych neurologów, no to oni mieli różne propozycje. W momencie, kiedy ja już naprawdę nie dałam rady w ogóle nóg podnosić, trafiłam też na izbę przyjęć, no pan powiedział mi, że no, po kroplówce pani się poczuła lepiej, to niech pani idzie do domu. Mówię, ale ja sobie nie jestem w stanie pójść do pracy, no. To trzeba unieść dziecko, trzeba zbadać mu ruchy, trzeba tego malucha mieć siłę przytrzymać w ręce. Bez leków to wtedy było w ogóle niemożliwe. Teraz jest troszeczkę inaczej, bo działają leki, ale wtedy no, wydawało mi się to dramatyczne naprawdę. I no, słyszałam, to jak pani się będzie jutro źle czuła, to proszę też przyjechać do nas. Ja mówię, teraz, ale i co? No i damy pani kroplówkę. No, w każdym razie okazało się, że muszę wziąć sprawę w swoje ręce, że kolejny neurolog, na którego zdanie liczyłam, powiedział, że może bym poszła do psychiatry, a najlepiej to niech pójdę jeszcze na badanie EEG i nie przychodzę wcześniej niż za 2 miesiące. A te 2 miesiące ja wiedziałam, że ja nie jestem w stanie po prostu pójść do pracy.
Pamiętam bardzo dobrze ten dzień. Jechałem po nią, ona się wybierała na konsultację do neurologa. Wiedziała, że coś jest nie tak, coś więcej, coś musi być poważnego, skoro ona wie, że się źle czuje, lekarze nie potrafią jej pomóc, ale problem jest. Już po wizycie doktora Sułtana dowiedziała się, co jest tak naprawdę. No to było trudne dla niej. Przyszła do samochodu i powiedziała, co jest, ze łzami w oczach.
Tata mi to powiedział. Ja tam stałam w kuchni, coś tam jeszcze chyba na pół nie rozebrana. I tata powiedział mi, że Parkinson. I w tym momencie chyba z tego, jak bardzo nie wiedzieliśmy, co z sobą mamy zrobić. Ona właściwie całe życie, czy to moje dzieciństwo, czy później czasy liceum, studiów, całe życie była dla kogoś. Całe życie, naprawdę.
Pierwsze jednak dominujące uczucie to było: wreszcie wiem, co mi jest. Nie jestem chora psychicznie w takim pojęciu, że nie tracę zmysłów, tak? Że to nie jest jakieś moje urojenie. I wsiadłam do auta, do męża, który podjechał. No i on się wzruszył i mówi: dlaczego ty? Ja mówię: Krzysiu, nie, to nie jest pytanie, dlaczego ja. Dobrze, że ja, a nie na przykład moja siostra, która jest osobą samotną, bo ja mam was, wy mi możecie pomóc. To były takie moje pierwsze słowa na tą odpowiedź. I mówię: dostałam badania, będę musiała zrobić to i to. I w zasadzie w tym momencie przestawiłam się na tor taki, działam na działanie. To jest takie trochę co w pracy, że zanim dopuściłam do siebie informację, że pacjent ma bardzo niepokojące objawy, to tłumiłam swoje przerażenie czy wciskające się łzy do oczu, bo czasem niestety bardzo, na szczęście bardzo rzadko, ale niestety wiemy, że jakaś diagnoza jest dramatyczna i wtedy po prostu krótkie: trzeba teraz zrobić to, czyli zamiast ubolewać nad sobą, to po prostu zawarkoczyk do pionu i działamy. Ale to wszystko następnego ranka pękło jak bańka mydlana. I siedziałam taka, pamiętam, obudziłam się, usiadłam i w zasadzie nie miałam ochoty ani nic powiedzieć, ani po prostu nawet nie umiałam nazwać swoich myśli. I mój mąż, który nie należy do osób, które jakby, nie wiem, odczytują emocje albo chcą się, albo jakoś tak epatują tym swoimi przemyśleniami, ale chyba rzadko mnie widział w takiej sytuacji. I stanął przede mną, przytulił mnie i powiedział: Ula, są takie choroby, które trzeba pokochać, a my tę chorobę pokochamy razem z tobą.
Księga małżeńska, no to i na dobre, i na złe. To jest bardzo ważna rzecz. Nie dla przysięgi, ale to dla osoby, dla żony, którą się kocha. Zasługuje na to bardzo.
W zasadzie po tych słowach po prostu poczułam się... Nie, trudno to nazwać naprawdę, tak, bo to jest... Wtedy wiesz, to znaczy więcej niż przysięga małżeńska dla mnie. Te słowa jego były dla mnie chyba ważniejsze niż przysięga małżeńska. Wtedy wiesz, że to, co kiedyś sobie obiecaliśmy na dobre i na złe, rzeczywiście znaczy na dobre i na złe i że kocham cię taka, jaka jesteś. No i potem zaczęło się szukanie pomocy, szukanie na Facebooku, szukanie ludzi, szukanie grup osób, które chorują. Ale wtedy dla mnie nie było żadnego miejsca do rehabilitacji, no takiego aktywnego i takiego też grupy wsparcia osób, które będą czy w podobnym wieku, czy w podobnej sytuacji. Bo jakby ta choroba nie jest ciężka tak naprawdę, jeśli popatrzeć na cierpienie osób w chorobie nowotworowej. Najwięcej tutaj robi głowa i to, co sobie myślimy, że skoro to jest choroba degeneracyjna, to myślimy sobie: no zaraz, to teraz jak to będzie szło, czy jutro, czy ja za rok będę w stanie to robić, czy ja za rok zrobię to, czy ja za rok, i takie pytania. I na początku wydaje się ten rok bardzo odległy. Teraz jest już 4 lata od tej choroby i muszę powiedzieć, że inaczej patrzę. Też może dzięki temu, że poznałam dużo osób i widzę, że ta choroba ma bardzo różne tempo u bardzo różnych osób i nieprzewidywalnie się rozwija. Jedyne, co można, to po prostu to zaakceptować.
A generałowa podobno już kolebowy kupiła. No.
Nie, żebym tam krótki rozgłaszała. Ale generałowa w szufladzie rewolwer trzyma.
A generałowa rewolwer kupiła. Coś takiego.
Ale ja sobie z tym poradzę.
Zanim jeszcze poznałam więcej tych osób na Facebooku, założyłam taką grupę, to tak nie wiedziałam, jak ją nazwać, pomyślałam sobie, to takie słowa oczywiście dla większości Polaków, a na pewno z mojego pokolenia JP2, to się ta choroba kojarzyła z chorobą papieską, tak mówiło się, że ja sobie takie ukułam nazwę tej grupy Przytulić Parkinsona, bo jest taki mem, wyjęte zdanie Jana Pawła II, że trzeba przytulić swój krzyż, tak, że miłość, ja nie chcę teraz tego przekręcić, ale w każdym razie, że dopiero kiedy przytulisz swój krzyż, to go zaakceptujesz. Ja zaraz może znajdę to, jeśli to jest, niestety, to jest to, co, do czego nie jestem przyzwyczajona, to jest no, wielka nauka teraz pokory. Coś, co w lot łapałam, muszę na to poświęcić czas, muszę korzystać z pamięci zewnętrznej i to muszę powiedzieć, że uczy pokory bardzo.
Afery, romanse, pogrzeby, wesela. Ja to już długo pracuję. Mnie to już nic nie zdziwi.
Nie można zakłamywać tego, co jest. Ta choroba jest. Tak? Jeśli ja jej nie przyjmę, że ona jest, to nie pójdę ani kroku do przodu. A jeśli zaakceptujemy to, to może się wydarzyć dużo fantastycznych rzeczy.
Strasznie jej kibicuję i chciałabym, żeby jej się ten parkon cały, to oczywiście puściłam ze swojej rodzinie, żeby tam wspierać i w ogóle na cały czas coś szuka. I to jest mój szacunek, podziw i w ogóle, no bo jest niesamowicie zorganizowana, w tym wszystkim taka zdesperowana, ale ona też ma jakby dodatni taki odzew, nie? Ona po prostu wie, że tym, co robi, to pomaga i ten uśmiech i ci ludzie i to wszystko, to na pewno jest, daje skrzydeł.
Kasia, przepraszam, tak? Mogę.
Rynko?
Czy coś pilnego?
Nic pilnego, ja właśnie chciałam odwołać.
Dobrze, bo Kasiu, jesteśmy w trakcie nagrania. Czy możemy wykorzystać twoją rozmowę tutaj?
Oczywiście, że tak.
Dobrze, dziękuję ci kochana bardzo. Kasia Samuła, ze stowarzyszenia, jest fantastyczna osoba.
Ja już wcześniej miałam diagnozę parkinsonowską i byłam mocno zagubiona, bo miałam świadomość, że chciałabym mieć jakąś grupę wsparcia i nie mogłam znaleźć w ogóle nikogo takiego na wybrzeżu. I powiem szczerze, że jak już znalazłam i Ulę, i tą całą inicjatywę, to dla mnie była taka wielka radość, że ja byłam w euforii.
Moja córka to mówi, że mamo, ty bez tego stowarzyszenia to byłaś po prostu jakimś ponurakiem, tak? A teraz po prostu masz napęd, chce ci się i w ogóle inaczej chodzisz, inaczej mówisz, inaczej się ubierasz, wszystko inaczej, bo działasz, bo widzisz sens. No może to właśnie było związane z tym, że nie widziałam dla siebie już później roli, ale z tymi marzeniami to jest ciężko.
Myślę, że takich marzeń w kontekście mamy jest kilka. Pamiętam jej takie bardzo proste, że jej by się marzyło móc na ganku obierać ziemniaki, to znaczy mieszkać w domu i móc być bliżej przyrody. Chciałabym, żebym mogła mieć takie miejsce, taki swój mini raj, chociaż tak naprawdę to mam wrażenie, że tym jej rajem jest po prostu pełna rodzina.
Wszyscy gotowi, wszyscy tu się szykują, kupione zastany, bo się muszą pokazać. I co? I pana młodego nie ma.
To jest taka japońska sztuka, sztuka naprawiania pobitej porcelany złotem albo tytanem. Zrobili to się chyba kintsugi nazywa, kintsugi. To jest taka sztuka właśnie w garncarstwie pokrywania i to jest coś takiego, co bardzo do nas pasuje, że można te swoje pęknięcia wypełnić złotem i wtedy ta czasza piękna, stara, japońska, czy tam to nasze ciało, mimo że jest połatane, ono ma jeszcze większą wartość niż wtedy, kiedy zostało zbite, tak? To jest taka bardzo fajna analogia, którą bardzo lubię używać, bo to jest dla mnie taka kwintesencja niepełnosprawności. Jeśli sobie poradzimy i naprawimy te pęknięcia, to jesteśmy jeszcze więcej warci, bo w tych szparach jest złoto.
Tak późno się zrobiło, moja kochana. Właściwie to ja nic nie wiem, bo ja plotkami się nie zajmuję. I nikomu rewersu nie obrabiam.
Z trudnych doświadczeń dr Urszuli Werwińskiej, niczym Feniks z popiołu, narodziło się stowarzyszenie Parkon. Tu naprawdę się uskrzydla ludzi. Poprzez sztukę, kulturę, ruch, taniec, pomoc terapeutów, poprzez zrozumienie, uśmiech i przyjaźń. Stowarzyszenie Parkon pomoże. Pomoże na pewno. Audycję zrealizował Jacek Puchalski, a żegna się z Państwem Andrzej Urbański.
Manufaktura reportażu.